Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 17 grudnia tego roku rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało projekt Traktatu Bezpieczeństwa, a właściwie dwóch takich projektów, które miałyby być zawarte przez Rosję ze Stanami Zjednoczonymi i z Sojuszem Północnoatlantyckim. Obie te propozycje zostały dwa dni wcześniej przedstawione delegacji amerykańskiej, która gościła w Moskwie. Oba dokumenty są bardzo krótkie i zawierają odpowiednio 8 i 9 punktów. Warto podkreślić, że były one już zapowiedziane przez ministra Siergieja Ławrowa podczas ostatniej Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wspominałem o tym w Geopolitycznym Dzienniku Analitycznym na początku grudnia. W dniach 1 do 3 grudnia odbywała się ta Rada Ministerialna. Wówczas szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że Europie jest potrzebny nowy traktat o bezpieczeństwie zbiorowym, w obliczu kształtującej się nowej architektury bezpieczeństwa na świecie. I rzeczywiście Federacja Rosyjska przyspieszyła te prace, zwłaszcza myślę, że bardzo kluczowym takim impulsem do tych prac był szczyt wirtualny między prezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem Federacji Rosyjskiej, który odbył się 7 grudnia tego roku. 3 dni po tej wideokonferencji rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało specjalne oświadczenie. W tym oświadczeniu jednym z najważniejszych punktów jest zapis, że Moskwa nalega na przyjęcie nowego porozumienia, które dotyczyłoby nierozmieszczania przez Stany Zjednoczone i przez inne kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego systemów broni uderzeniowej, które mogłyby zagrażać terytorium Federacji Rosyjskiej. I chodzi o nierozmieszczanie tych systemów zarówno na terytoriach państw NATO, jak i krajów, które do sojuszu nie należą. Warto przyjrzeć się temu projektowi porozumienia opublikowanemu przez rosyjski MSZ 17 grudnia. Link do oryginału znajdziecie Państwo w moim komentarzu przypiętym pod nagraniem. Natomiast to, co jest bardzo istotne moim zdaniem w tym projekcie, to przede wszystkim dwa artykuły. Artykuł 4 i artykuł 7. W artykule 4 możemy przeczytać, że Stany Zjednoczone zobowiązują się nie dopuścić do dalszego rozszerzenia NATO na wschód. Zobowiązują się także do odmówienia przyjęcia do sojuszu państw, które dawniej wchodziły w skład Związku Sowieckiego. Ponadto Stany Zjednoczone miałyby nie tworzyć baz wojskowych na terytorium państw wchodzących kiedyś w skład Związku Sowieckiego, które obecnie nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Miałyby także nie wykorzystywać państw właśnie nienależących do NATO, które wchodziły w skład kiedyś Związku Sowieckiego, do żadnych działań wojskowych, ani nie miałyby nie rozwijać z nimi żadnej dwustronnej współpracy militarnej. Z kolei w artykule 7 możemy przeczytać taką propozycję, że strony traktatu wykluczałyby rozmieszczenie broni jądrowej poza swoim terytorium i miałyby także wycofać taką broń, która została właśnie już rozmieszczona w chwili wejścia w życie tego traktatu. Dodatkowo strony traktatu miałyby zobowiązać się do likwidacji całej już istniejącej infrastruktury, która mogłaby służyć do rozmieszczenia broni jądrowej poza swoim terytorium. Ponadto państwa sygnatariusze miałyby zobowiązać się do nieszkolenia nie personelu wojskowego i osób cywilnych z krajów, które nie posiadają broni jądrowej, miałyby zaprzestać takiego szkolenia, czy też w ogóle zobowiązać się do nieszkolenia, jeżeli chodzi o używanie broni jądrowej. No i oczywiście miałyby także nie prowadzić różnego rodzaju ćwiczeń wojskowych i szkoleń obejmujących ćwiczenie scenariuszy z użyciem broni jądrowej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, kluczowy wydaje się ten zapis o wycofaniu baz natowskich, wycofaniu wojsk sojuszniczych z terytorium państw członkowskich NATO, które przystąpiły do sojuszu po maju 1997 roku. Chodzi oczywiście o akt stanowiący NATO-Rosja. Z propozycji rosyjskiej jasno wynika, że Moskwa oczekuje uznania przez Stany Zjednoczone i przez Sojusz Północnoatlantycki swojej strefy wpływów na obszarze postsowieckim, no może z czasowym wyłączeniem krajów bałtyckich. Oprócz tego Rosja chciałaby stworzenia takiej, można powiedzieć, strefy buforowej, wyłączonej z rozmieszczenia baz natowskich właśnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W 1997 roku kraje tego regionu nie należały do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, warto tylko przypomnieć, że Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do Sojuszu w 1999 roku. Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, a także państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia przystąpiły do paktu w 2005 roku, Chorwacja i Albania w 2009, Czarnogóra w roku 2017, a Macedonia Północna w ubiegłym roku. Ta inicjatywa rosyjska obejmuje zatem bardzo szeroki obszar państw położonych między Europą Zachodnią i Rosją, a także oczywiście część przestrzeni postsowieckiej. Tutaj warto podkreślić, że ta inicjatywa w dużej mierze nakierowana jest na obszar obejmujący państwa bałtyckie i Polskę, które po szczycie NATO w Warszawie, który odbył się w 2016 roku, stały się miejscem dyslokacji dodatkowych sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj warto przypomnieć, że członkowie NATO uzgodnili wówczas, że batalion brytyjski będzie stacjonował w Estonii, kanadyjski na Łotwie, niemiecki na Litwie, a amerykański w Polsce. Natomiast rząd w Warszawie porozumiał się później z Waszyngtonem w sprawie rozbudowy kontyngentu amerykańskiego w naszym kraju. Tutaj w okresie prezydentury Donalda Trumpa te rozmowy były bardzo mocno zaawansowane i 15 sierpnia 2020 roku w święto Wojska Polskiego Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę o tak zwanej wzmocnionej obecności, o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej, na mocy której między innymi w razie sytuacji kryzysowej w Polsce miałoby być rozmieszczonych dodatkowo około 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Umowa ta zakłada także rozbudowę infrastruktury wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej, która miałaby służyć właśnie wojskom amerykańskim. I w tym momencie warto zadać pytanie, dlaczego Rosja tak mocno eskaluje napięcie w relacjach z Zachodem właśnie teraz, właśnie w roku 2021. Przecież i to wsparcie amerykańskie dla Ukrainy, nie tylko na amerykańskie, ale także innych krajów NATO, także można powiedzieć te ćwiczenia wojsk NATO odbywały się w basenie Morza Czarnego nie tylko w drugiej połowie 2021 roku, ale także wcześniej i te działania Zachodu były od lat krytykowane przez władze w Moskwie. W mojej opinii te działania eskalacyjne Rosji, te działania w obrębie tej doktryny eskalacyjnej są ściśle powiązane ze zmianą administracji w Białym Domu. Zmiana Donalda Trumpa na Joe Bidena, zmiana republikanów na demokratów zmieniła w bardzo istotny sposób akcenty w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I myślę, że ta uległość amerykańskiego prezydenta wobec Rosji jest widoczna już od samego początku, od pierwszego miesiąca prezydentury, od chwili, kiedy w styczniu 2021 roku Stany Zjednoczone przedłużyły o maksymalne 5 lat traktat New Start z Rosją, a nie musiały wcale tego robić, znaczy nie musiały o 5 lat przedłużać tego traktatu, mogły spokojnie o 1, o 2 lata, natomiast pokazano bardzo dużą uległość ze strony właśnie władz amerykańskich w tym kontekście, co zresztą było później kontynuowane i Rosja, sprawdzając gotowość Stanów Zjednoczonych do realnego wsparcia Ukrainy czy innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, eskalowała napięcie, eskalowała na przykład na przełomie marca i kwietnia, kiedy zgromadziła około 100 tysięcy żołnierzy przy granicy z Ukrainą, co spowodowało działania administracji amerykańskiej mającej na celu doprowadzenie do szczytu Biden-Putin, co było niewątpliwie dużym sukcesem dyplomatycznym Moskwy i rzeczywiście to czerwcowe spotkanie, ten czerwcowy szczyt był taką oznaką uległości amerykańskiej i chęci rozmowy o stabilności strategicznej w Eurazji. Zniesienie sankcji na Nord Stream 2 i to w maju przez Departament Stanu, później to się oczywiście wszystko potwierdzało chociażby w tych porozumieniach między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, czy też w tym budżecie obronnym na rok 2022, gdzie kosztów takich sankcji w ogóle nie uwzględniono, no, dały kolejny impuls Moskwie do testowania Stanów Zjednoczonych i kolektywnego Zachodu. Stąd te kolejne manifestacje wojskowe z listopada i oczywiście także z grudnia 2021 roku, które skłoniły administrację amerykańską do kolejnego szczytu, tym razem wirtualnego, do wideokonferencji 7 grudnia. Federacja Rosyjska widzi, że kolektywny Zachód jest dzisiaj słaby, że Stany Zjednoczone skoncentrowane na Indo-Pacyfiku, mające potężny problem z rosnącą potęgą Chińskiej Republiki Ludowej, nie są dzisiaj w stanie tak aktywnie oddziaływać w Europie Środkowo-Wschodniej, jak robiły to jeszcze chociażby 10 czy 15 lat temu. Moskwa widzi także dużą słabość w obrębie europejskich członków NATO i jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, czy w ogóle do sytuacji na wschodzie tego państwa, widać absolutną słabość w obrębie grupy normandzkiej, stąd decyzja Moskwy z 18 października o wstrzymaniu prac stałego przedstawicielstwa Federacji Rosyjskiej przy kwaterze głównej NATO w Brukseli, wstrzymania właśnie tych prac, no, tak naprawdę co oznacza faktyczną likwidację tego przedstawicielstwa Rosji w Brukseli, tak naprawdę w sytuacjach nadzwyczajnych kontakt ze sojuszem ma podejmować ambasador rosyjski w Belgii. Jednocześnie Moskwa wówczas zapowiedziała wycofanie z dniem 1 listopada tego roku akredytacji dla wojskowej misji łącznikowej sojuszu w Moskwie. Także została odwołana zgoda na działalność biura informacyjnego NATO w Moskwie, które funkcjonowało przy ambasadzie Belgii. Kolejnymi ważnymi krokami w tej eskalacji, w tej drabinie eskalacyjnej było opublikowanie 17 listopada tego roku poufnej korespondencji dyplomatycznej między Siergiejem Ławrowem a jego odpowiednikami we Francji i w Niemczech, czyli ministrami Le Drian i ministrem Masem, co było pewnego rodzaju takim działaniem, można powiedzieć, nadzwyczajnym, jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne. Te 28 stron dokumentów jasno pokazały, że pokazały, że Rosja nie ma zamiaru więcej prowadzić rozmów, jeśli chodzi o sytuację na wschodzie Ukrainy w formacie normandzkim, w tej sytuacji geostrategicznej. Tak naprawdę tą publikacją zamknęła rozmowy w formacie normandzkim. Moskwa przede wszystkim oczekiwała, że Kijów uzna samodzielność Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To był, można powiedzieć, taki podstawowy wymóg Moskwy, który oczywiście był nakierowany na to, aby doprowadzić w dalszej perspektywie do federalizacji Ukrainy. I to był ten cel, którego Moskwie nie udało się spełnić, stąd także ta eskalacja. Tym bardziej, że dyplomacja francuska i niemiecka nie były zbyt skore do poparcia tych rosyjskich żądań, mimo istnienia tak zwanej formuły Steinmeiera, która tak naprawdę również zakładała uznanie przez Kijów autonomii, przynajmniej szerokiej autonomii właśnie samozwańczych republik ludowych na wschodzie Ukrainy. Natomiast w tym obecnym kontekście geostrategicznym cele Moskwy idą już dalej. Widząc słabość Stanów Zjednoczonych, widząc słabość kolektywnego Zachodu, Moskwa dążyć będzie moim zdaniem do dezintegracji państwa ukraińskiego. Także wspominałem o tym wielokrotnie na swoim kanale, na swoim podcaście, że oprócz uznania samozwańczych republik i federalizacji Ukrainy, Rosja będzie wzmacniać tendencje separatystyczne na Ukrainie, dążąc do dezintegracji tego państwa, do jego podziału. No i myślę, że jesteśmy świadkami takich przygotowań bardzo zaawansowanych do właśnie takich działań dezintegracyjnych. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że rozpoczną się one na początku roku 2022. W mojej ocenie jest bardzo wątpliwe, aby Stany Zjednoczone zgodziły się na takie brzmienie traktatu bezpieczeństwa, które zaproponowała Moskwa. Myślę, że byłoby to upokarzające i dla Stanów Zjednoczonych, i dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast Moskwa będzie w tym momencie chciała jeszcze zwiększyć eskalację i doprowadzając do powstania różnych separatyzmów, kolejnych być może republik samozwańczych na terytorium Ukrainy. Myślę, że jednym z kluczowych strategicznych celów Rosji będzie połączenie Półwyspu Krymskiego z Rosją bezpośrednie, nie przez most Kerczeński, jak jest obecnie, ale po prostu to lądowe połączenie, aby uzyskać. Myślę, że kluczowa będzie tutaj taka linia strategiczna od Charkowa na północy przez Dniepropetrowsk, Zaporoże, aż po Chersoń. Myślę, że ten obszar Rosja chciałaby wyłączyć spod władzy Ukrainy, uzyskać dostęp bezpośredni do Krymu, odciąć Ukrainę także od istotnych centrów przemysłowych, no i metodą faktów dokonanych doprowadzić do nowego stołu rozmów, do konkretnych rokowań już rozejmowych, w których Zachód faktycznie musiałby uznać status quo, uznać to tę ograniczoną już bardzo mocno niepodległość Ukrainy. W sytuacji rozpoczęcia takich działań dezintegracyjnych, działań hybrydowych na Ukrainie, wspieranych być może także przez regularne jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, warto zauważyć, że działaniami odciągającymi uwagę i można powiedzieć także związującymi siły państw natowskich będą prawdopodobnie jakieś formy działań hybrydowych, przede wszystkim operacji psychologiczno-informacyjnych wymierzonych m.in. w państwo polskie. I w tym momencie warto sobie zadać pytanie, czy polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej realizowana w ciągu ostatniego roku jest polityką adekwatną wobec tych zagrożeń. Widać bardzo duży dystans zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i państw Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, wobec wspierania Ukrainy. Owszem, mowa jest o sankcjach na Rosję, ale te sankcje nie są bliżej zresztą sprecyzowane. Przypomnę tylko, że w ostatnich dniach bardzo głośny jest wywiad, który udzielił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba dla dziennika Washington Post. Ten wywiad ukazał się 18 grudnia i tutaj szef dyplomacji Ukrainy wprost pyta o konkrety. Wprost pyta o konkrety, nie o okrągłe słowa, nie o takie ogólne deklaracje o sankcjach, ale o konkrety. Czy na przykład kolektywny Zachód dokona wyłączenia Rosji z systemu SWIFT? Oczywiście warto wiedzieć, że Rosja ma obecnie bardzo duże rezerwy walutowe, co jest istotnym elementem, jeśli chodzi o planowanie właśnie takich działań destabilizacyjnych. Strategiczne rezerwy Federacji Rosyjskiej, finansowe strategiczne rezerwy wynoszą obecnie około 620 miliardów dolarów. To duży potencjał, to także spore pole manewru do działań właśnie bardzo aktywnych, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni geostrategicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto dodać, że w 2015 roku Rosja posiadała zaledwie 350 miliardów dolarów, jeśli chodzi o rezerwy finansowe. Widać ten ogromny wzrost i to niewątpliwie jest taka, w cudzysłowie, poduszka powietrzna finansowa w razie kolejnych sankcji Zachodu. Widać, że Rosja jest bardzo dobrze przygotowana do gry o, można powiedzieć, nową architekturę bezpieczeństwa europejskiego. To oczywiście jest system naczyń połączonych. Myślę, że bardzo istotną rolę także odgrywa tutaj sytuacja na Bliskim Wschodzie, potencjalny konflikt Izraela z Iranem. Myślę, że te przygotowania Izraela, które są bardzo mocno zaawansowane, bardzo daleko posunięte, jeśli chodzi o potencjalne uderzenie z Iranem, mają również istotne przełożenie na działania rosyjskie. No i oczywiście ten konflikt na Indo-Pacyfiku. W tym kontekście warto zadać pytanie o politykę Polski. Wracam do tego pytania, ponieważ wiemy, że Stany Zjednoczone są zdystansowane, wiemy, że Niemcy blokują zakup broni przez Ukrainę, co zresztą potwierdził minister obrony Ukrainy, potwierdził to niemiecki dziennik Bild i wiemy, że kanclerz Angela Merkel już była bardzo mocno zdystansowana wobec popierania Ukrainy. Wiemy także, że minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, w ostatnim wywiadzie dla tygodnika The Spectator wspomniał, że brytyjscy żołnierze nie wezmą udziału w ewentualnym konflikcie na Ukrainie, nie wesprą po prostu Ukrainy i bardzo wątpię, aby inne państwa członkowskie NATO to zrobiły. Natomiast władze polskie, no wydaje się, stosują politykę odwrotną niż najwięksi gracze w NATO. Mamy deklarację ze strony szefa polskiej dyplomacji, pana profesora Zbigniewa Raua, o tym, że Polska udzieli pomocy Ukraińcom takiej, o jaką poproszą. Mamy deklarację pana prezydenta Andrzeja Dudy, który wczoraj wziął udział w posiedzeniu Trójkąta Lubelskiego w tym formacie dyplomatycznym w ukraińskiej Hucie. Również bardzo takie daleko idące, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy i moim zdaniem jest to bardzo duży błąd. Znaczy, taka polityka jednostronna, tak jak wspomniałem zresztą we wczorajszym geopolitycznym dzienniku analitycznym, niepotrzebnie angażuje Polskę, niepotrzebnie wystawia Polskę na jeszcze większe zagrożenie niż ma to obecnie, ponieważ moim zdaniem tego typu deklaracje będą odczytane, czy już są odczytywane w Moskwie czy i w Mińsku jako konfrontacyjne i jako takie, które będą wymagały zwiększenia środków na działania hybrydowe wobec Polski, tak aby zaabsorbować tutaj środki, siły państwa polskiego, także te militarne, także te środki, którymi dysponują służby specjalne, tak aby związać te siły w Polsce, aby Polska była niezdolna do udzielenia jakiejkolwiek poważniejszej pomocy Ukrainie. W związku z tym, jeżeli dojdzie rzeczywiście do eskalacji napięcia w relacjach rosyjsko-ukraińskich, dojdzie do tych działań dezintegracyjnych, a moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, jeśli chodzi o początek roku 2022, możemy być moim zdaniem pewni zdecydowanego zwiększenia różnego rodzaju intensywności operacji psychologiczno-informacyjnych przeciwko państwu polskiemu, a także być może także działań różnych hybrydowych na granicy. Dziękuję Państwu za uwagę.